spokój na braterstwo.
Przypomnijmy sobie na początek pewną historię. Jest noc. Pomimo pełni księżyca jest ciemno. Niezbyt ciepło. Wydarzenie dzieje się na Górze Olimpnej. Choć ta góra to bardziej pagórek, bo jest niewielka. I wszystko pozornie, spokojnie, tak jak do tej pory stoi. Jednak tak naprawdę bardzo wiele się dzieje. Myślę, że nadchodzą najważniejsze godziny. Wyjątkowo ważne dla Boga z nieba i dla księcia tego świata. Dla jednego i dla drugiego są to chwile trudne do zniesienia. Dlatego, że Ojciec z nieba wie, że zbliżają się cierpienia i śmierć do Syna. Zły książę wie, że to początek upadku jego władzy nad człowiekiem. Jednak największe doświadczenia czekają kogoś innego. Doskonały człowiek, Jezus, modli się. Rozmawia z Ojcem, lecz tak mu ciężko i tak jest wycieńczony, że jego pot jest jak krew. Od ponad 3 lat uczestniczy w niezwykle trudnej misji. On wie, że dla niego teraz nadchodzą najtrudniejsze chwile. Modli się. W pewnym sensie zdaje relację z tego dzieła, które się podjął. Pojawiają się słowa o uwielbieniu Boga, o jedności między nim a Ojcem. Pojawia się prośba o opiekę nad apostołami, którzy pozostają w ziemi. Pojawia się też prośba o opiekę nad tymi, którzy kiedyś uwierzą. To on się modli. Pojawia się też ciekawy fragment, który przeczytamy i spróbujemy się nad nim zastanowić. Otwórzmy Biblię na Ewangelii Świętego Jana, 17 rozdział od 14 wersetu. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Dwukrotnie pojawia się takie stwierdzenie. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Musi to być coś ważnego, skoro Pan Jezus w taki sposób to podkreślił. Zastanówmy się więc, co to może dla nas znaczyć. Co to jest świat? I co to znaczy, że mamy żyć w tym świecie, ale nie być stąd? Co to znaczy, że mamy być nie z tego świata? Jak i ja nie jestem. Czyli jak Pan Jezus nie był, tak i my. Werset 15 brzmi tak. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Pan Jezus mówi, nie ma potrzeby, aby ich stąd zabierać, aby apostołów stąd zabierać. Wręcz przeciwnie. W innych fragmentach Nowego Testamentu możemy przeczytać, że potrzebne, by mieszkać, że potrzebne jest dla apostołów, by żyli wśród ludzi. By tam mieszkać, tam pracować, jak inni. Mieć podobne troski i kłopoty. Chorować, umierać podobnie jak i inni. Jesteśmy poddani tym samym biedom. Pod tym względem niczym się nie wyróżniamy. Również błogosławieństwa wieku Ewangelii nie są związane ze strefą materialną. W takim razie, co to jest ten świat, od którego mamy stronić? Bardzo wiele rzeczy na to zostało powiedziane. Ponownie zastanówmy się, bo jest to sprawa, jest to temat dla nas niezwykle istotny. Od czego mamy się uchronić? Co jest dla nas niebezpieczne na tym świecie? Dość powiedzieć za świętym Janem, że książę, władca tego świata, to zły duch, który już został przez Pana Boga osądzony. Nie został zniszczony dla pewnego ważnego celu, bo ma jeszcze doświadczać ludzi przez pewien czas. Ale Pan Bóg wydał już na niego wyrok. Wiemy, że jest zły. Jego zamysły nie są nam tajne. Wiemy, że w działaniu kieruje się pychą i samolubstwem. Zaczął już od czasów Adama. Skusił naszych pierwszych rodziców. Przez nieposłuszeństwo, przez grzech wepchnął każdego człowieka do więzienia. To więzienie to skutek grzechu. To więzienie swojej własnej natury. Więzienie samego siebie. Rodzimy się zniewoleni przez własne pragnienia i skłonności. Przez nasze słabości. Wygodniej jest takim pozostać i robić to, co jest w naszej ludzkiej naturze. To ona, stara natura, ziemski człowiek, zniewala, nie pozwala nam, albo przeszkadza nam, żebyśmy robili to, co chcielibyśmy robić. Naszym przeciwnikiem kieruje duch szatański. Ten duch to osobiste zaufanie do siebie, skłonność do widzenia siebie takiego, jak inni ludzie, ale trochę lepszego. Duch światowy to umiłowanie samego siebie, samo lubienie. Przedkładanie moich potrzeb ponad wszystkie inne. To sposób postępowania, to jest pewien system wierzeń, wartości moralnych, nie mający oparcia w Biblii. Jak i książę, takie księstwo. Nie miejmy w nim udziału. Szatan jest zły. To nie ulega wątpliwości. Wszelkie jego działania zmierzają do realizacji jego grzesznych celów. Ale czy świat zawsze jest taki zły? Czy wszystko, co jest na tym świecie, jest złe? Poszukajmy i przeczytajmy wspólnie 1 Jana, 2 rozdział 15 wersetu. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Skoro święty Jan przestrzega, by nie miłować świata, to znaczy, że rzeczy, które są na tym świecie, znaczy, że ten świat to nie tylko choroby, brak moralności i w końcu śmierć. To znaczy, że są tam rzeczy, które można polubić, a nawet pokochać. Jest coś pięknego, coś miłego, kuszącego. Są rzeczy, które nie są złe. Zadajmy sobie kilka pytań. Czy dobrze jest prowadzić zdrowy tryb życia? Myślę, że tak. Przecież nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, jak mówił święty Paweł. Czy dobrze jest zdrowo się odżywiać? Jak najbardziej. Czy dobrze jest wygodnie mieszkać, zadbać o spokój, o miłe otoczenie? Czy dobrze jest dbać o rodzinę, o doczesny byt? O jakiś standard życia? Należy mieć staranie o nim, prawda? Czy to jest złe? Myślę, że nie. Popatrzmy na to inaczej. Gospodarz tego świata dba, byśmy się karmili do syta tym, co on nam daje. By ciągłe konsumowanie rzeczy dobrych i miłych zajęło nam cały nasz czas. Byśmy przyjemnie i spokojnie spędzili życie. Zastanówmy się, czy niepodobnie robi gospodarz hodowca na wsi, karmi i poi swoje podopieczne, by szybko urosły. Dba o inwentarz. Zapewnia ciepło i spokojnie sen. Leczy, kiedy trzeba. W dzisiejszych czasach nawet włącza im muzykę, żeby się mogły stresować. Zapewnia wszelkie wygody. Braterstwo. Nas, ludzi, Pan Bóg stworzy dla swojej chwały. Stworzy dla swojej radości. Żyjmy tak, by cieszyć naszego Ojca. On jest naszym Panem. Nie pozwólmy, by naszym Panem i pomocą stał się szatan, gospodarz tego świata. By karmił nas tym, co na pierwszy rzut oka nie jest takie złe. Nie pozwólmy na to, bo jeśli będziemy żyć na sposób ziemski, jeśli będziemy dbać tylko o to ziemskie, to powie o nas Pan przez świętego Jakuba. Żyliście na ziemi w zbytku, i w rozkoszach. Utoczyliście serca wasze nadziei upłynie. Jak to strasznie brzmi. Zbytki i przyjemności tego świata zajęły nam czas poświęcony Bogu. Rzeczy, które nie są złe, zabrały nam czas. Zmarnowaliśmy czas. Święty Jakub gani taką postawę. Postawę ludzi, którzy żyją wyłącznie po ziemsku. Jak nieboże dzieci. Myślę, że dlatego właśnie należy zachować rozsądek, planując czas, by wystarczyło nam czasu na służbę dla Pana. Przeczytajmy teraz w całości ten fragment. Również pierwszy Jana lub groźny. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Święty Jan prosi i ostrzega. Nie miłujcie tych rzeczy, które zabierają wam czas i odwracają serce w stronę ziemi, bo to wszystko przemija. To jest ważne i kuszące, ale tylko teraz. To szatan o was dba, bo ma w tym swój cel. Chce zniszczyć nowe stworzenie. Święty Jakub mówi również, że na wieki trwa tylko ten, kto miłuje Boga i widać to w jego życiu. To jest prawdziwa inwestycja na wieczność. To nie jest zbieranie, to nie jest inwestowanie na przyszłość, jak w naszym polskim ZUS-ie. Całe życie składamy coś, inwestujemy, ale nie wiemy, co z tego będzie, ani czy w ogóle coś z tego będzie. Z nowym stworzeniem jest inaczej. Takiego trzeciego filara nikt nam nie zabierze. Tylko musimy zadbać, żeby to był nasz pierwszy filar. Nasza najważniejsza inwestycja, do której teraz przyłożymy serce i poświęcimy temu życie. Wtedy to będzie skarb w niebie, którego nikt nam nie zabierze. Odszukajmy list do Galacjan, 6 rozdział od 7 wersetu. Nie błądźcie. Co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. Mamy wybór. Postępujemy świadomie. Kto sieje dla ducha, sprzeciwia się temu, co chce jego ziemski człowiek, jego ziemska natura, kto pracuje wokół swojego zbawienia, taki otrzyma życie wieczne. Takie dał Bóg zasady. Jeśli nie według tego świata, to jak? Co mamy robić? Jak mamy żyć? Odczytajmy taki dłuższy fragment z Efezjan, 2 rozdział 2 wersetu. Nigdyś chodziliście według mowy tego świata, w porządliwościach ciała waszego, przepraszam, w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, która nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił nas z Chrystusem i wraz z Nim wzbudził, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobrocie wobec nas, Chrystusie Jezusie. Długi fragment i niezwykle ciekawy w treść, niezwykle bogaty w treść. Znajdziemy w nim kilka szczegółów, które odnoszą się do dzisiejszego tematu. Pierwsze słowa mówią o tym, że kiedyś wszyscy ludzie żyli w grzechu, czyli w mniejszym lub większym stopniu naśladowali władzę tego świata. Pan Bóg ogólnie rzecz biorąc nie miał społeczności z ludźmi, poza wybranymi osobami albo narodem żydowskim. Nie było możliwości, by korzystać z łask i błogosławieństw Bożych. Przypomnijmy na przykład Samarytankę, która prosiła o próbę ze stołu Pana. Prosiła dlatego, że zdawała sobie sprawę, że te błogosławieństwa nie są w tamtym czasie, nie były w tamtym czasie przeznaczone dla niej. Obecnie jest inaczej. Bóg otwarł nową drogę, nową możliwość. Otwarł ją najpierw dla Żydów, trochę później dla pozostałych ludzi. Co to jest ta nowa droga? Myślę, że nie potrafię tego opowiedzieć w tak krótkim czasie, bo to jest temat bardzo szeroki. Dlatego wybierzemy jeden szczegół, do którego nawiązuje dzisiejszy temat i o tym chciałem, żebyśmy porozmawiali. W tym stwierdzeniu, jak i ja nie jestem z tego świata, rozumiem, że Pan Jezus przez to chciał ukryć pewną myśl, chciał pokazać nam pewną myśl. Pan Jezus mówi, nowe stworzenie, które się we mnie rozwija, nie jest z tego świata. Otrzymałem od Boga pewien zarodek ducha, przeznaczony i zrozumiały tylko dla poświęconej Bogu. Dlatego spróbujemy rozwinąć tę myśl. Będziemy mówić o nowym stworzeniu. Otwórzmy Biblię troszkę dalej, na Efezjan 4 rozdziale, 22 wersecie. Zewnętrzcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ten proces odnowienia musi rozpocząć się od naszego umysłu. Święty Paweł napisał o odnowieniu ducha i odnowieniu naszych myśli. Mamy wykonywać wielką, niestety ciężką, trudną pracę, aby nasze myśli i nasz duch były zgodne z myślami i duchem naszego Pana. Jak się o to starać? List do Kolosa, trzeci rozdział od początku, pierwszego wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Nowa wola, która została wzbudzona wraz z Chrystusem, ma szukać tego, co w górze, tego, co dobre, miłe i doskonałe. Myśli jakby automatycznie mają się kierować w stronę rzeczy duchowych. Natomiast umarła nasza ziemska natura, ten człowiek z ziemi, ten stary człowiek, on umarł albo koniecznie powinien umrzeć. I tak wyrażenie, które powiedział nasz Pan, nie jestem ze świata, znaczyło jego odłączenie się. Nie jako jego osoby od innych ludzi. To nie było jego fizyczne odłączenie się, bo jak możemy przeczytać, większość czasu przebywał z ludźmi i to takimi ludźmi, którzy potrzebowali jego jako lekarza. Jego odłączenie od świata dotyczyło celów, dotyczyło jego dążeń i usiłowań. Jego myśli, uczucia naszego Pana nie były motywowane przez ziemskie potrzeby, przez ziemski sposób myślenia. Co jeszcze znaczy stwierdzenie, nie są to świata? Myślę, że znaczy to, że nie można dwóm Panom służyć. Jednemu na sposób ziemski, a innemu na sposób Boży. Znaczy to, że jestem poddany innemu, nowemu królowi. Jak mówi święty Paweł do Filipian, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Jeśli pragniemy być podobni do naszego mistrza, niech nasza Rzeczpospolita, niech nasza nowa ojczyzna będzie w niebie. Tam kierujmy nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Ten król z nieba niech będzie adresatem naszych nadziei. Kiedy powinna nastąpić taka przemiana na ten nowy sposób myślenia? Myślę, że wtedy, kiedy ziemski człowiek umiera, a zaczyna żyć nowy człowiek. Kiedy nowa wola zaczyna kierować się nowymi wartościami. Rozpoczyna się to od naszej decyzji. Chcę ofiarować się Bogu. Pierwszym krokiem do ofiarowania jest poświęcenie się Bogu. Jak pisał o tym do braci, czyli do poświęconych, apostoł św. Paweł. Ten bardzo znany werset z listu świętego Pawła do Rzymian 12 rozdział. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemienicie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli trzeba poświęcić się Bogu na służbę. Okazać to przez chrzest, by potem każdego dnia przemienić swój sposób myślenia. Odnowić umysł tak, nie rozróżniał, co jest zgodne z wolą Bożą, co jest miłe Bogu i co jest doskonałe. I starać się postępować zgodnie ze zrozumieniem. Ale czy łatwo jest postępować sprawiedliwie? Czy łatwo? Albo czy to jest w ogóle możliwe? Od czasu, kiedy grzech wszedł na świat, konsekwencją są poważne szkody umysłowe, moralne i fizyczne. Nie jest naturalnym dla człowieka postępować sprawiedliwie. Jak to stwierdził apostoł święty Paweł, nie to, co chcemy, czynimy. Nosimy w sobie coś w rodzaju fabrycznej wady. Od urodzenia jesteśmy ukierunkowani na brak lojalności względem naszego Ojca. Poszukajmy listy do Pawła do Rzymian, 7 rozdział od 18 wersetu. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Święty Paweł ubolewa, że ma dobrą wolę. Jego wolą, jego umysłem rządzi ta nowa wola, nowe stworzenie. Jednak uczynki nie nadążają za chęciami, za tą dobrą wolą. Czuje się zniewolony przez grzech, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Tak się wyraża. Czy ja też tak przeżywam, jak apostoł święty Paweł, kiedy robi coś niewłaściwie? Czy martwi mnie to, że nie potrafię zrobić dobrze, mimo tego, że chcę? Albo czy mogę powiedzieć za apostołem, że zawsze mam dobrą wolę? Oby tak było. Ten sam 7 rozdział od 14 wersetu. Nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum. Myślę, że czujemy, w jakim duchu jest ta wypowiedź. W jakim duchu apostoł to mówi. Ubolewam, że robię to, czego nienawidzę. Nie chcę. Bardzo nie chcę, ale to się nie trzyma. Tak wygląda jego ciągła walka. Jak mówi na innym miejscu, każe ciało moje i w niewolę popijam. Czyli każe to ziemskie ciało, nie chcę, by ziemska natura to urządziła. Nie zgadzam się, by moimi działaniami kierowała cielesność. Chcę, by nowa wola panowała nad starą. To jest ciągła walka pomiędzy starym a nowym człowiekiem. Starym i nowym stworzeniem. Nowe stworzenie to jest silna chęć. To jest wręcz żądanie od samego siebie, by doskonale myśleć, doskonale mówić i postępować. To jest coś nienaturalnego dla ziemskiego człowieka. Coś niepotrzebnego, co utrudnia życie. Bo ziemski człowiek będzie pytał ze zdziwieniem. Po co to robisz? Po co się narażasz? Co ci stać przyjdzie? Pan Bóg obserwuje tą walkę, obserwuje, czy ziemski człowiek został pogrzebany. Czy podczas chrztu on został pod wodą? Czy cały czas tam się znajduje? Czy jest umarły? Obserwując nasze starania, Pan Bóg wie, czy postępujemy najlepiej, jak potrafimy. Pan Bóg widzi nasze chęci i zna motywy naszego działania. Dlatego może właściwie ocenić nie tyle uczynki, co serce. Również św. Paweł mówi się do Rzymian 8:27. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Bóg bada nasze serca i wszystko wie. Dokładnie zna stopień naszego rozwoju. Wszystko wie. Mówiliśmy o sytuacji, kiedy bardzo nie chcę, ale nie potrafię we wszystkim tak postępować, jak bym chciał. Teraz spróbujemy spojrzeć na to z innej strony. Ponownie przeczytajmy werset z 1 Jana. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Święty Jan rozpatruje inny przypadek. W sytuacji, kiedy na zewnątrz wszystko jest w porządku. Kiedy nie uczestniczę w uczynkach świata, jednak mam pragnienie, aby w nich uczestniczyć. Nie robię czegoś, bo mi nie wypada, bo wiem, że nie wolno. I w ten sposób przed ludźmi jestem czysty. Jednak Pan Bóg patrzy na moje serce i widzi moją postawę. Święty Jakub w 4 rozdziale, 4 wersecie mówi tak. Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Powiem sobie, ja co prawda tego zachowania nie popieram, ale czy otwarcie mówię, że ono jest złe? Patrzę na coś i czuję pod skórą, że tak być nie powinno. Ale jeśli by tak można było, to już nie jest takie proste. Jeśli świat mnie pociąga, to czy w moim sercu nastąpiło prawdziwe oddzielenie się od tego świata? Jeśli sympatyzuję z tym światem, jeśli widzę grzech i zło, ale zaczynam się do niego przyzwyczajać. I mówię, cóż, takie czasy. Albo powiem, no dobrze, tu zrobił źle, ale ile on dobrego robi? Albo jeszcze inaczej. Może jego postawa jest zła, ale i tak jest lepsza niż tamtego czy tamtego. Jeśli podobają mi się postawy, jeśli akceptuję te postawy, które wiem, że nie są dobre, to znaczy, że mogę być duchowym cudzołożnikiem. Jako pozytywny przykład przypomnijmy sobie Lota, bratanka Abrahamowego, który mieszkał w Sodomie. Znaczenie obrazowe przywołanej historii odnosi się do Wielkiego Gromu i do końca wieku Ewangelii. Jednak nauka, jaka płynie z tej historii, myślę, że jest mocną przesprawą dla każdego z nas. Lot mieszkał w mieście, które przodowało w grzechu i rozpuście. Jednak pomimo tego okropnego otoczenia, zachował samego siebie czystym. Potrafił odizolować swoje myśli i pragnienia. Żył blisko złych ludzi, ale jego serce było blisko Boga. Dlatego Bóg uratował go, kiedy zamierzał zniszczyć miasto. Pan Bóg widział jego serce. Święty Piotr mówi o nim, wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Lot widział, co się działo wokół niego, i był tym udręczony. Czy ja też jestem udręczony tym złem, które jest wokół mnie? Czy grzech powoduje we mnie obrzydzenie? Czy mnie oburza? Albo czy mam odwagę o tym powiedzieć? Pamiętajmy, że poświęcenie, o którym wspominaliśmy wcześniej, poświęcenie, które poprzedza otrzymanie od Boga zarodka nowego stworzenia, to poświęcenie znaczy odłączenie. Odłączenie, czyli odseparowanie. Mamy być przychodniami, gośćmi, niebiańskim ludem w obcym kraju, ludźmi nie z tej ziemi. Kiedy mówimy, jaka powinna być nasza postawa, postawa nowych stworzeń, to musimy wspomnieć o jeszcze jednym zagrożeniu, jakie może nam dotyczyć. Przeczytajmy na początku Ewangelię według świętego Mateusza, 3 rozdział od 9 wersetu. Nikt wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Naród żydowski od początku swego istnienia przywiązywał wagę do swoich przodków. Zdawali sobie sprawę, że Abraham, Izaak czy Jakub byli Bogu wyjątkowo bliscy. Izraelici wiedzieli, że są dziedzicami obietnic, jakie otrzymali. Otrzymali ze względu na ojców. I te nadzieje były dobre. Jednak postawa bezgranicznej pewności, przekonanie, że nikt nie może ich pozbawić spełnienia się tego, czego się spodziewali, ta postawa była zła. Bo nie jest tak, że skoro ojca mamy Abrahama, to wszystko jest zapewnione. Niezależnie od obecnego stanu serca. Niezależnie od tego, co zrobię. Tak nie jest. Dlatego św. Paweł mówi do Rzymian. Stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Obfitość błogosławieństw, niezwykła opieka Boża, zatwardziły serce Izraelitów i upewniło, że nic nie jest w stanie odebrać im spełnienia obietnic. I to jest miło. Myślę, że z nami może być podobnie. Tak jak żyć wtedy, my dzisiaj możemy wpaść w pułapkę pewności. Możemy być zbyt pewni. Nasze oczekiwanie i nadzieja mogą się w związku z tym nie spełnić. Dlaczego? Myślę, że o tym pisze św. Paweł w liście do Rzymian 14:12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas, jak to wszyscy jesteśmy, odpowiada za samego siebie, za swoje serce, za to, co zrobi z ofertą wysokiego powołania. Każdy odpowiada osobiście za rozwijające się w nim nowe stworzenie. To, że jestem w niedzielę w zborze, śpiewam, kiedy wszyscy śpiewają, kiedy zbór jest wybrakowany na konwencję, to ja też, to dobrze. Jestem spokojny, bo brat ze zboru dużo czyta. Jak nie będę wiedział, to się go zapytam. Siostra, z którą się przyjaźnię, ona się poświęca, udziela się w zborze. A ja tak przy nich. Nie wyróżniam się, nie angażuję, wygodnie mi z tym. Tak sobie żyję. Wolę czasu, że sobie zagospodaruję. A Bóg? On jest miłością, On mnie zbawi. Wszyscy mamy taką samą nadzieję. Ja też jej załapię. Bóg na pewno coś dla mnie ma. List do Rzymian, 9 rozdział, od 6 wersetu. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, i dlatego są potomstwem Abrahamowym. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Nie wmawiajmy sobie, nie uspokajajmy się, że nic nam nie grozi, że mamy społeczność z braci, to już możemy być spokojni. Jesteśmy w zborze, świat nie dotyka się mnie. Cała rodzina w prawdzie, ja też się jakoś uchowam. Niewiele wiem, co tak naprawdę wierzymy. Nie bardzo rozumiem nauki, o jakich w zborze rozmawiają. Ale tak się udało, nikomu nie wadzę, jakoś będzie. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Niech mi się nie zdaje, bo mogę znaleźć się w podobnej sytuacji jak część narodu izraelskiego. Rozwija się w nas nowy umysł, nowa wola. Staramy się myśleć i postępować według prawa miłości. Tam Bóg to widzi. Ale co na to nasze otoczenie? Czy nasi znajomi w pracy, w szkole, czy nasi sąsiedzi, czy oni coś dostrzegają? Myślę, że pewne oznaki uświęcenia powinny być widoczne przez otoczenie, przez ludzi światowych. Pewna różnica powinna być zauważona. Jednak nie spodziewajmy się, by podziwiali nas jako coś godnego uwagi albo wartościowego. Raczej jako dowód pewnej słabości i braku zaradności. Cytowany w liście werset. Synowie tego świata są przebiegliwsi w rodzaju swoim. Jednak wysoki poziom moralny, szlachetne uczynki i słowa powinny być zauważone przez otoczenie. Może ktoś powiedzieć, taki trochę dziwny, ale uczciwy. A o czym mówi werset z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 19 werset. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Ten werset mówi o tym, że świat nienawidzi nowego stworzenia. Bo nowe stworzenie, to co ma się przygotowywać na przyszłość, zagraża obecnemu porządkowi rzeczy. Ambasadorowie przyszłego królestwa nie są nienawidziami. Świat nienawidzi również z innego powodu. Z tego powodu, że dobry przykład, jaki daje nowe stworzenie, osądza złe światowe postępowanie. Ten kontrast jest trudny do zniesienia, więc łatwiej jest potępić dobrego niż samemu się zmienić. Dlatego możemy się spotkać z nienawiścią. I tak, staramy się nie być ze świata. Staramy się odsunąć się ze świata. Dmamy, by miał dla nas, by miał na nas jak najmniejszy wpływ. Jednak żyjemy wśród tego zamieszania, jak jest wokół nas. I czy chcemy, czy nie, czasem trochę się nam udziela. Kiedy na przykład słyszymy o kłopotach finansowych państwa, przyjmujemy to do wiadomości. Jednak kiedy te kłopoty zaczynają dotykać wielu z nas, to sprawa zaczyna być poważna. Zaczynamy martwić się, jak to będzie jutro. To jutro zaczyna być niezwykle niepewne. Wtedy może pojawić się strach. Ale czy obawa przed tym, co się wydarzy, ten strach pojawi się dopiero w naszych czasach? Kiedy otworzymy Pismo Święte i zaczniemy czytać od początku, okaże się, że już na trzeciej stronie mamy opis, jak pierwsi ludzie zaczęli się bać. Skutki grzechu pierwszych ludzi spowodowały w nich strach. Zauważyli, że już nie mogą być tak spokojni jak wcześniej. Konflikt z Ojcem Niebieskim sprawił niepokój w ich sercach. I tak już zostało. Później przez wiele lat ludzkie wyobrażenia o Bogu jako o strasznym i karzącym tylko dopełniły dzieła. Pytanie, jak to będzie? Co teraz będzie? Co jutro? Takie dręczące pytania zadawał sobie prawie każdy. A co z nami? Czy my też mamy się bać? Czy nowe stworzenie ma się bać? Kiedy widzimy, co się dzieje w naszym otoczeniu, trudno jest zachować całkowity spokój. Pan Jezus, gdy mieszkał na ziemi, obserwował ludzkie zmagania. Kiedy patrzył, jak wiele strachu i niepewności jest w ludzkim sercu, powiedział takie słowa. Ewangelia Jana 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisknąć będziecie, ale uważajcie, ja zwyciężyłem świat. Cała nauka, jaką mamy od Boga, wszystko to, co przekazał Pan, ma budować na spokój. Pokój zbudowany na ufności. Pokój zbudowany na wierze. Na życiu, w którym obecnie jest Chrystus. Pokój w Chrystusie. Nowostworzenie otrzymuje go już teraz na ziemi. Swego rodzaju gratis. Poza nadziejami niebieskimi. Pewną wartość już dzisiaj. Warto pamiętać, że ten pokój jest w Chrystusie. Czyli ile jest w naszym życiu Chrystusa, tyle w naszym życiu jest pokoju. W Nim, w Chrystusie. Pomimo ucisków, jakie będą nas dotykać, pomimo ziemskich trudów, jakim jesteśmy poddani, mamy mieć tę ufność. Tę pewność, że skoro Pan Jezus przeszedł tę drogę, skoro zwyciężył świat, to i my możemy go zwyciężyć. Możemy wyrzucić z naszego serca strach, który jest skutkiem grzechu. Ten strach, który paraliżuje ludzi wokół nas. Mówiliśmy o strachu. Teraz powiemy o uczuciu trochę podobnym, które Biblia nazywa bojaźnią. I Biblia zaleca to uczucie jako właściwe i pożądane w życiu chrześcijanina. Job mówi, że bojaźń pańska, ona jest mądrością. A psalmista, że jest początkiem mądrości. Nie jest to bojaźń w sensie strachu przed kimś albo strachu przed czymś. Nie jest to bojaźń, która męczy albo trapi człowieka. Bojaźń pańska to cześć dla Boga. To świadomość, kim jest żywy Bóg z nieba. Dowiadujemy się w ten sposób, jaki Pan Bóg jest naprawdę. Czego oczekuje od człowieka naprawdę. Ta właściwa bojaźń skutkuje staraniem i pracą około własnego zbawienia. Ta bojaźń daje prawdziwą mądrość. Motywuje, by starać się o koronę chwały. Bojaźń Boża nie paraliżuje, ale zachęca do działania i do pracy. Święty Paweł pisał tak w Hebrajczyków 4 rozdział 1 werset. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Czyli skoro drzwi są jeszcze otwarte, jest jeszcze możliwość, nie możemy je zlekceważyć. Nie możemy zająć się wyłącznie sprawami ziemskimi, bo zostaniemy w tyle. Zostaniemy wtedy, jeśli chodzi o wzrost zrozumienia, o rozwój charakteru, czyli możemy zaniedbać nasze nowe stworzenie. Możemy zostać w tyle, lekceważąc tą wyjątkową możliwość. A dlaczego mielibyśmy zaniedbać naszą służbę? Myślę, że powodem może być to, że większość z nas urodziła się w rodzinach braterskich. Jesteśmy przyzwyczajeni do oferty wysokiego powołania. Dla nas to nie jest nic nowego. To trochę tak, jak idąc do pracy, mijamy jakąś witrynę sklepową. I na niej codziennie umieszczony jest napis okazja. Jakieś szczegóły tej oferty. Kiedy mijamy ten sklep po raz pierwszy, zwróćmy na to uwagę. Ale jeśli chodzimy tamtędy codziennie, codziennie widzi jakaś okazja, to po prostu przestaje nas to interesować. Przechodzimy jakby nigdy nic. Nawet nie spojrzymy w tą stronę. Myślę, że w życiu duchowym jest takie niebezpieczeństwo. Wysokie powołanie, nadzieja na życie jako istota duchowa, przyszłe duchowe błogosławieństwa, to jest piękne. Zaciekawiło nas w jakimś okresie naszego życia. Zachwyciło nas. Tylko, że ten zachwyt, to ożywienie, które nastąpiło po schłodzeniu z Ducha Świętego, po otrzymaniu zarobka nowego stworzenia, ta silna chęć czytania, chęć zrozumienia, chęć pracy nad sobą, chęć pracy dla społeczności, to musi być żywe. To musi trwać do końca. Ta radość musi nas przepełniać przez całe życie. Musimy zdawać sobie sprawę, jak zostaliśmy wyróżnieni spośród wszystkich ludzi. To nie jest coś przeciętnego, co spotyka każdego człowieka. Otrzymaliśmy niezwykłą ofertę, prawdziwą okazję. Niech nasze nadzieje będą żywe. Doceniajmy tę łaskę. A w naszym codziennym życiu, podobnie jak Lot, uciekajmy z Sodomy. Uciekajmy ze świata grzechu. Uciekajmy naszymi myślami do rzeczy niebieskich. Do rzeczy, które są w górze. O tym rozmyślajmy. Teraz jest na to czas. Nie ociągajmy się, bo nie wiemy, kiedy wzejdzie zorza. Kiedy będzie za późno. Prośmy Pana, by pozwolił nam schronić się w solarze, w naszych zborach. Prośmy o błogosławieństwo dla naszych zborów, by dla nas posilenie. Bo wspólnie, w społeczności, razem z braćmi jest nam łatwiej. Uciekajmy w góry. Śpieszmy się do Królestwa. Niech każdego dnia znajdę choć chwilę czasu dla duchowego rozwoju. Nie ociągajmy się, bo chodzi o nasze życie. Nie ociągajmy się, byśmy nie pozostali w tyle. Nie oglądajmy się za siebie na to, co pozostawiliśmy. Słuchajmy anioła, który mówi do Lota. Raduj się, bo chodzi o życie Twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Raduj się, bo chodzi o życie Twoje. Dziękuję.